Czy znasz swoje powołanie? Pewnego razu przyszli do Jana Chrzciciela wysłannicy najwyższych władz religijnych z Jerozolimy i zapytali go, kim jest. Musieli dać odpowiedź tym, którzy ich wysłali, bo byli zaniepokojeni jego działalnością, nieautoryzowaną przez przywódców religijnych z Jerozolimy. I w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana od 19 do 28 wersetu czytamy, jak to się wszystko wydarzyło. A takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi z Jerozolimy wysłali do niego kapłanów i lewitów, aby go zapytali, kim ty jesteś? I wyznał, a nie zaprzeczył i oświadczył, ja nie jestem Chrystusem, czyli ja nie jestem Mesjaszem, inaczej mówiąc. I zapytali go, kim więc, Eliaszem jesteś? A on odrzekł, nie jestem. Prorokiem jesteś? I odpowiedział, nie. Rzekli mu więc, kim jesteś? Musimy dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. Cóż powiadasz sam o sobie? Rzekł, ja jestem głosem wołającego na pustyni, prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz prorok. A wysłańcy byli z faryzeuszów i pytając go, rzekli mu, czemu więc chrzcisz, jeśli nie jesteś Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Odpowiedział im Jan, mówiąc, ja chrzczę wodą, ale pośród was stoi ten, którego wy nie znacie. To ten, który przyjdzie po mnie i któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka sandałów jego. To się działo w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. Zauważmy, jaka była odpowiedź Jana Chrzciciela. Jan dokładnie wiedział, kim nie jest. Powiedział, że nie jest Mesjaszem, mimo że, nie wiem czy się orientujemy, że w późniejszych czasach zwolennicy Jana Chrzciciela uznali go za Mesjasza. I było stronnictwo czcicieli Jana Chrzciciela po śmierci i Jana Chrzciciela i Pana Jezusa. Także widzimy, że on był tego świadom, mimo że potem jego naśladowcy go wywyższyli. Dalej, kim jesteś, Eliaszem? Mówi, że nie. Oczywiście Pan Jezus powiedział potem, że on był jak Eliasz. Powiedział o tym w Ewangelii Mateusza, 11 rozdziale. Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. 11 rozdział, werset 14. Ewangelia Łukasza, 1 rozdział, też powiada, że on rzeczywiście przyszedł w duchu i mocy Eliasza. Czytamy w Łukasza 1,17, on to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Ale Żydzi z pierwszego wieku, ci nienawróceni, mieli swoje wyobrażenia o Eliaszu i Jan Chrzciciel wiedział, jakie to są wyobrażenia i zaprzeczył, bo on w ich rozumieniu nie był tym Eliaszem. Zaprzeczył też, jakoby był prorokiem. I wyjaśnił, że on jest głosem wołającym na pustyni. Prostujcie drogę Pana, jak powiedział Izajasz prorok. I byli tym bardziej skonsternowani. Nie jesteś Mesjaszem, Eliaszem, prorokiem. I on tłumaczy, że ten, który przyjdzie po mnie, on jest właśnie tym Mesjaszem. Jemu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka sandałów jego. Więc Jan wiedział dokładnie, kim nie jest. Znał też doskonale swoje powołanie. Swoją rolę, którą przydzielił mu Bóg. Dobrze wiedział, że jest poprzednikiem Mesjasza, że ma utorować drogę Panu. I czy spełnił swoją rolę znakomicie? Trzeba powiedzieć, że spełnił, że przygotował lud izraelski na przyjście Pana Jezusa. Dzieje apostolskie chociażby o tym wspominają, jaka była rola Jana Chrzciciela. 19 rozdział, werset 4. Paweł zaś rzekł, Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w Tego, który przyjdzie po Nim, to jest w Jezusa. On był takim, można powiedzieć, przedmówcą Jezusa Chrystusa. On był tym, który Go wprowadzał. Widzimy, że on miał zupełnie jasny obraz swego powołania. Nie miał najmniejszych wątpliwości, że on jest tym, który ma przygotować lud izraelski na przyjście Jezusa, utorować mu drogę, przygotować Żydów na przyjęcie Mesjasza. Ale czy ty, podobnie jak Jan, nie masz żadnych wątpliwości co do tego, jakie zadanie masz do wykonania na tym świecie? Czy masz równie jasny wizerunek w twoim umyśle i sercu, do czego cię Bóg powołał? Dlaczego to takie ważne? Jakie są różne rodzaje powołania? Spróbujmy wspólnie odpowiedzieć sobie na te pytania. Zacznijmy od tego, dlaczego należy w ogóle znać swoje powołanie. Powołanie to według słownika języka polskiego skłonność, zdolność, zamiłowanie do czegoś, czyjeś przeświadczenie o tym, że pewien zawód, droga życiowa są dla danej osoby najwłaściwsze. Nas interesuje ta ostatnia definicja, droga życiowa, która jest dla nas najwłaściwsza, lub ściślej misja, którą mamy do spełnienia. Wszyscy oddani Bogu chrześcijanie mają wspólne powołania. Zobaczmy do kilku wersetów, jakie to mamy wspólne powołania. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, werset 9, pierwszy Koryntian 1:9. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Czyli jesteśmy wszyscy powołani do wspólnoty z Jezusem Chrystusem, do utrzymywania z Nim więzi. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, werset 21 wskazuje na drugą rzecz. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Z kontekstu, jakbyśmy czytali, chodzi o to, żebyśmy dzielnie znosili cierpienia, tak jak i Chrystus, wzorowali się na Nim. Czy jesteśmy powołani do naśladowania Chrystusa, także w znoszeniu cierpień. Pierwszy list do Tesaloniczan, czwarty rozdział, werset 7, powiada o innym powołaniu. Pierwszy do Tesaloniczan 4:7. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Wszystkich nas powołał do uświęcenia. List do Galacjan wskazuje na inny aspekt, piąty rozdział, werset 13, że Bóg powołał nas do wolności. Czytamy, bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Kolosan 3:15 wskazuje, że jesteśmy powołani do pokoju. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też jesteście powołani w jednym ciele. Czyli jesteśmy powołani do pokoju. Pierwszy list Piotra wskazuje, że do wiecznej chwały. Pierwszy Piotra 5:10. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie. Pierwszy list do Tesaloniczan wskazuje, że powołał nas do Królestwa Bożego. Drugi rozdział, 11-12 werset. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec, dzieci swoje napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego Królestwa i chwały. Czyli powołani jesteśmy do Królestwa Bożego. I pierwszy list do Tymoteusza, 6:12. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany. Jesteśmy powołani do życia wiecznego. Czyli naszym wspólnym powołaniem jest powołanie do społeczności z Panem Jezusem, do naśladowania Go, do świętości, do wolności, do pokoju, do wiecznej chwały, do Królestwa Bożego i do życia wiecznego. Jeśli chodzi o powołanie do zbawienia, to musimy być świadomi, że nie wszyscy, którzy początkowo pozytywnie reagują na Ewangelię, postoją się w Królestwie Bożym, znajdą się w Królestwie Bożym. Ewangelia Łukasza mówi o takich ludziach, 8 rozdział, werset 13, a tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. Czyli są tacy ludzie, którzy dość powierzchownie przyjmują Słowo Boże i trudno mówić o skutecznym powołaniu w ich przypadku, bo oni jednak korzenia nie mają w sobie, do czasu tylko wierzą. Ale ci, którzy zostali powołani i idą za Jezusem, są zobowiązani, by w samozaparciu, w dyscyplinie, w duchu ofiarności naśladować Chrystusa. Zobaczmy, co mówi Słowo Boże, Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, od 24 do 26 wersetu. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł. Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją. Czyli widzimy, że droga chrześcijanina nie jest zawsze prosta. Trzeba rezygnować z samego siebie, trzeba dźwigać swój krzyż, trzeba iść za Jezusem, być gotowym wszystko stracić dla Niego. Jednakże nie o takim wspólnym powołaniu wszystkich chrześcijan chcemy dzisiaj mówić. Chcemy skupić się na Twoim miejscu w zamyśle Bożym, Twoim miejscu na tym świecie, Twojej roli, którą masz spełniać. Dlaczego trzeba, tak jak Jan Chrzciciel, dobrze znać swoje powołanie i nie mieć co do tego wątpliwości? Po pierwsze, sam Chrystus wyraźnie wiedział, po co został posłany na ten świat. W Ewangelii Łukasza na przykład, 4 rozdział, werset 43, powiedział: muszę i w innych miastach zwiastować dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż na to zostałem posłany. Chrystus dokładnie wiedział, po co został posłany na ziemię. 18 rozdział, werset 37. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Znowu widzimy jasny obraz powołania u Pana Jezusa. Mateusza, 20 rozdział, werset 28. Chrystus znowu mówi bardzo wyraziście. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Chrystus wiedział, i to dobrze wiedział, że Jego misją było głoszenie Ewangelii, dawanie świadectwa prawdzie, usługiwanie ludziom i złożenie życia na okup za ludzkość. A my mamy być podobni do Niego. Ewangelia Łukasza 6,40 wyjaśnia, że mamy być podobni, mamy być tacy jak On. Łukasza 6,40. Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. Czy jesteś tak należycie przygotowany, przygotowana, czy tak jak On wiesz dobrze, do czego Cię Bóg powołał? Jakie jest Twoje miejsce na tym świecie, w kościele, w rodzinie i tak dalej? Poza tym człowiek, który nie dostrzegł swego powołania, może zmarnować swoje życie, swój czas, swoje zdolności, swoje siły i środki, realizując zadania przewidziane dla kogoś innego. Ktoś kiedyś słusznie powiedział, jeżeli nie masz planów co do własnego życia, wchłonie cię życie innych ludzi. Tak rzeczywiście się dzieje. Jeśli nie znasz swojego powołania, wówczas ktoś inny zatrudni cię do pracy przy jakichś swoich planach, przy jakichś swoich zamierzeniach. Jeżeli biernie idziesz przez życie, to ktoś inny będzie cię wciągał jako pomocnika do jakichś swoich planów i możesz się w tym źle czuć, tak jak Dawid, kiedy założył zbroję Saula. Nie czuł się dobrze. Musiał ją zrzucić i dopiero z tą procą pójść na Goliata. Więc będąc zatrudnionym przy pracy, która nie jest twoim powołaniem, możesz się nie czuć w pełni sobą, nie będziesz w pełni szczęśliwy. I skoro wiemy, że i Jan Chrzciciel, i Pan Jezus dobrze wiedzieli, do czego są powołani, i my powinniśmy dobrze wiedzieć, bo inaczej pogubimy się albo będziemy robić zadania innych, to jakie są różne rodzaje powołania? I tutaj być może ktoś z nas się obawia, że będziemy myśleć o czymś szczególnym, o jakiejś trudnej misji, którą spełniają tylko wybrani. Nie. Wiem, że niektórzy mogą takie myśli mieć w sercach, ale przecież ja jestem zwykłym człowiekiem. Człowiekiem o niezbyt wielkich zdolnościach. Nie mam też zbyt wiele czasu. Mam wiele obowiązków. Do czego miałbym być powołany? Do czego miałabym być powołana? Zapewniam was, bracia i siostry, że nie będziemy mówić o powołaniu, które dotyczy wyjątkowych ludzi, ale które jest dostępne dla wszystkich. Omówimy różne rodzaje powołania odnoszące się do różnych grup ludzi. Będziemy mówić pod kątem właściwie zadań. Jakie jeszcze mamy do spełnienia na tym świecie? I z szacunku dla osób starszych zaczniemy właśnie od nich. Jakie zadanie mogą mieć jeszcze do spełnienia nasi seniorzy, skoro całe życie trudzili się w Panu, wychowali dzieci, opiekowali się wnukami i tak dalej? Rola, jaką mogą spełnić sędziwe osoby, jest różna. Jedna z takich ważnych ról jest to wstawianie się za innymi w modlitwie. Jest to bardzo ważna sprawa. Pan Jezus wskazywał, że bardzo jest to istotne, żeby się modlić za drugich. Sam dał przykład w arcykapłańskiej modlitwie, wstawiając się za swoimi uczniami. I Słowo Boże w wielu miejscach mówi, jak wielką wagę ma modlitwa. Na przykład list Jakuba powiada, 5 rozdział, werset 16. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Czasami starsze osoby niewiele mogą już działać, jeśli chodzi o głoszenie Ewangelii. Zdrowie im nieraz nie pozwala, nieraz są bardziej ograniczone do swojego domu. Chociaż mogą głosić tym, którzy ich odwiedzają, może listonoszom, może jakimś krewnym, może kogoś spotkają w poczekalni u lekarza, więc jakieś okazje są. Ale zasadniczo nie mają takich możliwości jak ludzie pełnosprawni, młodzi, którzy mogą wyjść do ludzi. Ale mogą się modlić. Wiele może usilna modlitwa za sprawiedliwego. Mogą się modlić za ewangelistów, za misjonarzy, za pastorów, za starszych, za prześladowanych chrześcijan. Mogą też wspierać, i rzeczywiście tak robią, tych prześladowanych chrześcijan, czy różne misje, które docierają z Ewangelią do różnych grup ludzi, do Żydów. Więc mogą swoimi środkami, bo nieraz na emeryturze zostaje im trochę pieniędzy. Więc mają piękne możliwości działania, żeby jeszcze wspierać dzieło Boże. Zasadniczo starsze osoby mogą dawać dobry przykład młodszym i pouczać ludzi młodszych, dawać im dobre rady, oczywiście w duchu takim uprzejmości. List do Tytusa na przykład wskazuje na to, drugi rozdział, od drugiego wersetu, że starzy mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy w wierze, miłości, cierpliwości, że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym, że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległy, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Ale jak myślimy, co jest najważniejszym zadaniem osób starszych, jeśli chodzi o ich życie? Najważniejsze to jest wytrwanie w wierze do końca. To jest najważniejszy cel, aby spotkać się z Panem. Drugi list do Tymoteusza, 4:6-8, pokazuje już Pawła, który jest krótko przed swoją śmiercią męczeńską za Nerona. Drugi do Tymoteusza, 4:6-8, albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan Sędzia Sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. I to jest najważniejszy cel dla starszych osób, żeby pozostać wiernymi, żeby nie odwrócić się od Pana. Pewna siostra nasza, która bywała w ośrodku dla starszych osób, w takim domu opieki, widziała osoby, które pięknie się starzały, bo w młodości służyły Bogu, były wierne Mu, były skupione na Bogu i rzeczywiście w starszym wieku też nie odwracały się od Boga, były budujące, zawsze miały coś dobrego do powiedzenia, ale była zdziwiona, że niektóre osoby starsze, nawet wierzące, po prostu zbierały owoc swojego poprzedniego życia i na starość były przykre i mało duchowe, wbrew pozorom. Więc tu dużo zależy, już dzisiaj przygotowujemy się na starość. Jeżeli dzisiaj karmimy się modlitwą, Słowem Bożym, jeżeli dzisiaj jesteśmy blisko Pana, no to i nasze starzenie może być piękne. Także takie powołanie jest osób starszych. Dawanie świadectwa, o ile możliwe. Przede wszystkim modlitwa, wspieranie różnych misji, wspieranie zboru, oczywiście też pouczanie młodych, dawanie im dobrego przykładu. A jakie zadania mają do wykonania małżeństwa? Dobrze znamy Słowo Boże, że mężom zalecono, aby okazywali swym żonom ofiarną miłość na wzór Chrystusa, że mężowie miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, jak mówi list do Efezjan, 5, czyli to ma być taka miłość ofiarna, która stawia wyżej dobro żony niż własne. Nie jest to łatwe. Z kolei żony mają być mężom swoim uległe we wszystkim, tak jak Kościół podlega Chrystusowi, 5:24. Więc mają być uległe i streszczenie tych wymagań jest w 5:33. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. To są ważne zadania dla tych, którzy są w rodzinach. Życie rodzinne także jest powołaniem, pamiętajmy o tym. Nie każdy może być w stanie wolnym, misjonarzem, czy tłumaczem Biblii i tak dalej. Wielu jest powołanych do życia rodzinnego. Co trzeba powiedzieć, że w życiu rodzinnym wychodzą na jaw nasze wady. Nieraz dopiero wtedy się poznajemy, kiedy wchodzimy w małżeństwo, w rodzinę. Wcześniej się tak naprawdę nie znaliśmy. Pewna żona pastora powiedziała mi, nigdy nie wiedziałam, że jestem tak złym człowiekiem, dopóki nie wyszłam za mąż. I rzeczywiście tak jest. Wychodzą na jaw nasze grzechy. Kiedyś też znałem pewną młodą pannę i bardzo się lubiliśmy z tą, to taka koleżanka była i wyszła za mąż za mojego współpracownika, którego dobrze wydawało się znałem. I ona mi mówi, wiesz co, ten m**k jest okropny. Ja nie wiedziałem, że on jest taki okropny, ale ona wiedziała, bo ona z nim była bardzo blisko. A ja myślałem, że on jest w porządku, bo mi się zawsze dobrze z nim współpracowało. Więc widzimy, że małżeństwo jest takim laboratorium wiary i pokazuje się, jakimi w zasadzie jesteśmy. I oczywiście mąż ma obowiązek łożenia na utrzymanie rozmaitej rodziny. 1 list do Tymoteusza, 5:8 mówi, że kto nie dba o swoich, zwłaszcza o domowników, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Słowo Boże też wyraźnie mówi, że żona ma być pomocą dla swego męża, takim wsparciem. Z kolei rodzice, to jest bardzo ważne powołanie, bycie rodzicem, wychowywanie dzieci na wiernych sług Bożych, przygotowanie ich do tego momentu, kiedy Bóg ich powoła, bo to nie my powołamy nasze dzieci do wiary. My możemy je przygotować na to, że Duch Święty je dotknie tym, co my im przekazujemy, albo tym, co po prostu usłyszą, kiedy będą już przygotowane. Mamy wychowywać je w karności. Rola wychowania chrześcijańskiego jest bardzo duża. Nauczanie zdrowych zasad życia naszych dzieci. List do Efezjan 6:4. A wy ojcowie nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności. Dla Pana jest powiedziane. Wielu rodziców myśli, że wychowuje dzieci dla siebie. Tu czytamy, że wychowują je dla Pana. I to jest powołanie. Tak naprawdę rodzicielstwo jest nawet większym zadaniem niż małżeństwo. Małżeństwa przestaną istnieć, jak wiemy. Czytamy, że w Królestwie Bożym ludzie nie będą się żenić ani wychodzić za mąż, będą jak aniołowie w niebie, będą nieśmiertelni. Będzie to inny rodzaj życia w Królestwie Bożym. My nawet nie jesteśmy świadomi. Natomiast wychowanie powoduje, że my wychowujemy ludzi do wieczności. Ludzi, którzy dzięki właściwemu przygotowaniu przez nas mogą zostać potem skutecznie powołani przez Boga do społeczności z Jezusem Chrystusem. Więc mamy ogromne zadanie, bo to przetrwa na wieczność. Małżeństwa nie przetrwają w wieczność, ale dzieci, którym my pomagamy zbliżyć się do Boga, przetrwają. I dzieci mają takie zadanie. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. List do Efezjan 6, rozdział od 1 do 3. I wiemy, że ojciec sprawiedliwego bardzo się raduje, że raduje się też matka człowieka sprawiedliwego, prawego, który dobrze żyje, który nie poszedł ten świat, który nie zmarnował wszystkiego, nie stał się złym człowiekiem. Niech się weseli twój ojciec i twoja matka i niech się raduje twoja rodzicielka. Czytamy o mądrym i sprawiedliwym człowieku w Przypowieściach 23, rozdział 24 i 25 werset. Ja sobie nie wyobrażam, jaką zgryzotę musieli odczuwać rodzice Alistaira Crowleya. To byli ludzie z Kościoła Wolnych Chrześcijan, wychowywali go po Bożemu, a on został pionierem satanizmu. Był to sodomita, współżył ze zwierzętami, uprawiał wszelkie rodzaje magii. Nazwał siebie bestia, najgorszy człowiek na świecie. Takim w tym czasie był. Nie było gorszego człowieka na świecie jak Alistair Crowley. I to był syn wierzących ludzi. Ludzi z Kościoła Wolnych Chrześcijan. Więc widzimy, jakie czasem mogą być przekręty, że dziecko zupełnie się odwróci. Czasami nie jest to wina rodziców. Ktoś w dorosłym wieku całkowicie odwraca się od Boga. Mamy przykład Salomona, który dobrze zaczął. Był natchnionym pisarzem ksiąg biblijnych, a źle skończył. Odwrócił się od Boga, zaczął czcić bożki. Mamy też przykłady takich rodzin jak rodzina Jonathana Edwardsa, gdzie tam było pełno teologów, pastorów, wybitnych uczonych i takich znakomitych ludzi pod względem moralności, czystości. Tam była tradycja z pokolenia na pokolenie, gdzie byli prawi ludzie i byli oddani Bogu. I Bóg błogosławił im, błogosławił rodzicom i ich dzieci także były w przymierzu z Bogiem. Więc jest to poważna sprawa. A jakie wy macie zadanie młodzieży? List do Tytusa zwraca uwagę, żebyście byli wstrzemięźliwi, to znaczy opanowani. Żebyście nie byli takimi ludźmi, którzy idą za wszelkimi pędami swojego ciała czy umysłu. Tytusa 2:6. Młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi. Bardzo ważna jest czystość moralna. Dzisiejszy świat jest zupełnie zdeprawowany. Dzisiaj trudno o kogoś, kto wchodzi w związek małżeński w czystości, kto zachował prawość do ślubu. Pierwszy list do Tesaloniczan mówi, 4 rozdział, werset 3, taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, w nowszych przekładach rozpusty, nierządu, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. A więc wymaganiem jest czystość moralna wobec młodych ludzi, żeby nie plamili się życiem przed ślubem, żeby nie plamili się jakimiś innymi nieczystościami, nie oglądali też tego, co bruka serce i umysł. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, mówi pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział, werset 12. Ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Młodzi, pomyślcie o tym, że możecie dawać przykład innym członkom zboru swoim dobrym postępowaniem. Starajcie się też zdobyć dobry zawód. Wasza uczciwa i solidna praca może stać się dobrym świadectwem na rzecz Chrystusa. Księga Przypowieści mówi, że możecie nawet znaleźć się w towarzystwie ludzi na stanowiskach, kiedy będziecie dobrze pracować i tam złożyć świadectwo swoją pracą. Przypowieści 22-29, gdy widzisz męża biegłego w swoim zawodzie, to może on być w służbie u królów, a nie będzie w służbie u ludzi podłych. A więc możecie nagle znaleźć się w miejscu, gdzie będziecie u kogoś pracować, kto jest kimś szanowanym bardzo w społeczeństwie i tam dać dobre świadectwo. A jakie jest powołanie osób samotnych, które jakoś od dłuższego czasu nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego? Pamiętajmy, że warto rozważyć, jeżeli jestem taką osobą, czy Bóg nie powołał mnie do służenia Mu w stanie wolnym. Jest to zaniedbana nauka. Można powiedzieć, że w kręgach protestanckich z tego powodu, że jako ewangeliczni chrześcijanie dystansujemy się od katolicyzmu, od celibatu i tak dalej, zaniedbujemy tę prawdę, że sam Jezus mówił, że są tacy eunuchowie, którzy sami się takimi stali dla Królestwa Niebios. Mówi, kto może pojąć, niech pojmuje. Mateusza 19:12. W naszym przykładzie jest mowa o trzebieńcach. To jest już jakieś archaiczne słowo, ale chodzi o takich eunuchów, o takich, którzy nie dosłownie się wykastrowali, ale uczynili się takimi dla Królestwa Bożego. Całkowicie poświęcili się woli Bożej. Pierwszy list do Koryntian wspomina o tym, że żonaty troszczy się o sprawy tego świata, aby podobać się żonie. Z kolei panna troszczy się o sprawy pańskie, aby być świętą i ciałem, i duchem. Mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, jakby się podobać mężowi. Chodzi o to, że małżeństwo i rodzina rozprasza uwagę w służeniu Bogu. Nie da się zaprzeczyć. Wiele trosk, takich potrzeb życia codziennego powoduje, że trudno całkowicie się poświęcić służbie. Natomiast osoba w stanie wolnym, jeśli mocno sobie postanowiła, jak mówi pierwszy list do Koryntian 7:37, w sercu swoim, bez przymusu, bez narzuconego z zewnątrz jakiegoś celibatu i panuje nad wolą swoją i rozstrzygnęła to we własnym sercu, to może rzeczywiście pozostać w tym stanie i służyć owocnie Bogu. I są takie osoby, które nie zawarły związku małżeńskiego, a pozostały wierne Bogu i były wielkim dobrodziejstwem dla Kościoła. Przytoczę jeden przykład. Brat William MacDonald. Znany komentator biblijny, autor wielu książek, również po polsku się ukazało. On był związany z ruchem wolnych chrześcijan i on był całe życie kawalerem. Zachował taką wstrzemięźliwość, czystość, prawość. I co ciekawe, że chociaż był kawalerem, to jego komentarz biblijny tchnie takim ciepłem, taką serdecznością, taką miłością gorącą do Boga, do Chrystusa. Aż kipi od przykładów z życia wziętych. Po prostu jest wspaniały. Widać, że to był człowiek, który chociaż był w stanie wolnym, był w pełni szczęśliwy i w pełni owocny. A więc jest to też jakaś droga. Ale oczywiście jest jedna zasada. Jeśli ktoś ma płonąć pożądliwością, to lepiej niech zawrze związek małżeński. Będzie to o wiele lepsze. Więc osoba w stanie wolnym może rozważyć, czy Bóg ją do tego stanu nie powołał. Jeśli przeszkadza jej stan wolny i uprzykrza jej życie, to może świadczy, że nie jest powołana. Natomiast jeśli widzi się w takim stanie, modli się i widzi, że czuje to powołanie, to może rozważyć. Bo gdy rozejrzymy się wokoło, jest wokół nas pełno ludzi, potrzeby duchowej, materialnej. Teraz mamy jeszcze internet. Wystarczy założyć jakąś służbę przez internet, jakieś kazania zamieszczać, jakieś artykuły. Jeżeli Bóg to pobłogosławi, będą się do was zgłaszać ludzie, którzy są w potrzebie. I będziecie mieli pełne ręce roboty, żeby odpowiadać na pytania, żeby modlić się za te osoby. A poza tym w waszym otoczeniu, nawet osoby starsze, schorowane, zagubione, więźniowie, wiele osób potrzebuje pięknej służby. Poza tym ktoś jednak chciałby założyć rodzinę i nie widzi się w stanie wolnym. Jeśli jesteś na takim etapie, to pozwól Bogu, by wykształcił w tobie cechy dobrego męża lub dobrej żony. Stale pracuj nad sobą, utrzymuj się w karności, zdobywaj praktyczne umiejętności, na przykład w przypadku kobiet gotowanie, mężczyzn wykonywanie jakichś napraw, remontów. Módl się do Boga o dobrego partnera życiowego, a Stwórca jest władny pokierować tymi sprawami. Pamiętamy Eliezera z Damaszku, sługę Abrahama? Bóg go wprost poprowadził do Rebeki i Rebeka stała się żoną Jakuba. Bóg go prowadził, wyraźnie. jak mówi pierwsza księga Mojżeszowa, 24 rozdział. Jest ważna zasada, że osoba wierząca nie powinna poślubiać osoby niewierzącej, nienawróconej. 1 Koryntian 7,39 wyraźnie mówi, że wdowie, kiedy umrze jej mąż, wolno wyjść za mąż za kogo chce, byle w Panu. Tylko w Panu, tylko za kogoś, kto jest w Chrystusie. Bo mamy przykład króla Achaba, który nie było takiego, który by tak się zaprzedał, jak król Achab, a uczyniła to kto? Izabel, jego żona, jak mówi pierwsza królewska 21-25. Zła żona miała na niego taki wpływ, bo to była poganka, czcicielka Baala i Asztarty. Podobnie też jeden z królów Joram, dlatego że poślubił córkę Achaba, był złym królem. A więc kobieta ma wielki wpływ na mężczyznę w gruncie rzeczy i odwrotnie, mężczyzna też na kobietę. I niewłaściwy związek z osobą nienawróconą może nas doprowadzić nawet do upadku, do wielkich przykrości. Poza tym trzeba pamiętać, że niektóre osoby maskują się przed ślubem i nawet są w stanie chodzić do kościoła z osobą nawróconą, a po ślubie jej całkowicie zabraniają. A jeżeli chciałbyś się zaangażować w życie kościoła, jako pastor, starszy, diakon, więc trzeba przede wszystkim pamiętać, że o tym, kto zostaje starszym lub diakonem, decyduje to, czy spełnia wymagania biblijne. Pierwszy list do Tymoteusza, 3 rozdział od 1 do 13, opisuje wymagania biblijne dla tych, którzy usługują w kościele. I jeżeli chcesz kiedykolwiek usługiwać w kościele, to systematycznie studiuj Biblię, żyj zgodnie z nią. Solidnie wykonuj wszelkie przydzielone ci zadania, nawet najbardziej takie przyziemne w kościele. Dasz dowód, że jesteś pokorny, że chcesz służyć. Są jeszcze inne służby potrzebne w zborze. Modlitwa wstawiennicza, o której już wspominaliśmy, praca z dziećmi, na przykład nauczanie ich w szkole niedzielnej czy na lekcjach religii, pomaganie osobom uzależnionym, służba apologetyczna, pozyskiwanie osób z sekt, które są zwiedzione. Na przykład to jest moim powołaniem, głoszenie Ewangelii Świadkom Jehowy, bo tam byłem tyle lat, więc ja mam takie powołanie. Nie bardzo mi wychodzi głoszenie Ewangelii katolikom, jakoś nie widzę się w tym, ale świadkom tak. Usługiwanie w grupie muzycznej, co widzimy niektórzy tu robią, głoszenie w więzieniach. I teraz przechodzimy właśnie do tematu głoszenia. Czy lubisz rozmawiać z innymi na temat Ewangelii? Czy to przychodzi ci łatwo, że jesteś na przykład w piekarni, nawiązujesz do chleba i mówisz, że jest taki chleb z nieba, który zaspokoi wszelkie potrzeby? Po prostu umiesz z niczego nawiązać rozmowę o Bogu, o Chrystusie. To znaczy, że może masz taki dar, że Pan powołuje cię do tego, żebyś został ewangelistą. I jest wielkie zapotrzebowanie na ewangelistów. Bo w wielu zborach, mogę powiedzieć, że chyba w 3/4 zborów brakuje tego daru. I większość zborów ewangelicznych w Polsce prawie w ogóle nie ewangelizuje albo od święta. Taka jest prawda, no nie ukrywają. I list do Rzymian, 10 rozdział od 13 do 15, mówi: każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Pamiętajmy też, że wszyscy powinniśmy być gotowi, aby dać świadectwo o naszej nadziei, jeśli ktoś wymaga od nas, żebyśmy się wytłumaczyli z nadziei naszej, jak mówi pierwszy list Piotra, 3 rozdział 15 i 16 werset. Lecz mamy to czynić z łagodnością i szacunkiem i mamy zachowywać przy tym czyste sumienie. Jednym z elementów zbroi duchowej przeciwko szatanowi i jego demonom jest to, żeby mieć nogi obute w gotowość głoszenia Ewangelii o pokoju. Czy mamy ten element naszej zbroi? Czy jesteśmy gotowi nawet dać najprostsze świadectwo, że kiedyś nie znaliśmy Jezusa, poznaliśmy Go, jak to zmieniło nasze życie? Świadectwo nie musi być trudne. Kim byłem kiedyś, kim jestem teraz i jak to się stało i co zyskałem? No po prostu 4 pytania wystarczy. Na 4 pytania wystarczy odpowiedzieć i to prosto. Każdy z nas powinien umieć najprostsze świadectwo opowiedzieć o tym, o swoim nawróceniu i wskazać ludziom na Biblię. Ale są ludzie szczególnie powołani do głoszenia Ewangelii, ewangeliści i są bardzo potrzebni. I jest to ogólne powołanie, żeby złożyć świadectwo o swojej wierze i osób starszych, i małżeństw, i samotnych, i młodzieży, a nawet dzieci. Wszyscy mogą złożyć świadectwo, jeśli są nawróceni, o Chrystusie, o Bogu. Pamiętamy dziewczynkę, która głosiła żonie Namana, że jest taki prorok w Izraelu, który może uzdrowić jej Pana. Widzimy, nawet dziewczynka mogła głosić. Ale są też tacy, którzy mają szczególny dar w tym względzie. Dar ewangelisty, o tym mówili z Efezjan, że są różne dary, w tym innych ustanowił Pan Jezus ewangelistami. 4:11. Także omówiliśmy różne zadania, jakie możemy mieć w naszym życiu, takie trwałe, które wiążą się z powołaniem. I niezależnie od tego, jakie masz powołanie, staraj się pozostać mu wierny. Być wierny swojemu powołaniu, nie dać się od niego odciągnąć, bo diabeł ma taki cel, żeby dzieło Boże zniszczyć. I bądźmy pewni, że będzie wszystko robił, żeby nas odciągnąć od naszego powołania, żebyśmy nie robili tego. Różne ma środki, na przykład zniesławienie, zniechęcenie, jakieś podszepty, jakieś złe myśli, jakieś porażki. I jeśli gruntownie rozważyłeś Słowo Boże i przekonałeś się, co jest wolą Bożą w stosunku do ciebie, to trzymaj się tego, nie zapominaj o tym i działaj stosownie do tego. Przy powieści 23:23, bardzo łatwo zapamiętać, przy powieści 23:23, zdobywaj prawdę i nie sprzedawaj jej, mądrość i karność i rozum. My też nie sprzedawajmy tego, co Bóg nam powierza. Jeśli powierzył nam jakąś służbę, jakieś dobro, to my nie zamieńmy tego na coś innego. Pielęgnuj swoje powołanie. Paweł mówi do Tymoteusza, nie zaniedbuj daru łaski, który masz. Mówi też, roznieć na nowo dar łaski Bożej. Mówi, o to się trosz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Bo przyjdzie taki dzień, drodzy, w którym wstaniemy przed Trybunałem Chrystusa i będziemy musieli rozliczyć się z tego, co zrobiliśmy z powierzonym nam czasem, środkami, zdolnościami i możliwościami. Każdy z nas stanie przed Chrystusem i będzie oceniona nasza służba. Czy to jako rodziców, czy to nauczycieli, jakakolwiek, jaką mieliśmy. 2 Koryntian 5:10. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, w Grece dosłownie Trybunałem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Nasza służba będzie oceniona. I być może niektórzy z nas będą zawstydzeni. To nie znaczy, że utracą zaraz zbawienie, prawda? Bo jest powiedziane, że niektórzy, których dzieło poniesie stratę, którzy budowali szałasy, budowali drewniane chatki zamiast pałaców, no to ich dzieło spłonie, ale oni będą zbawieni tak jak przez ogień. Czyli nawet nieowocni pracownicy w kościele, w rodzinie mogą być zbawieni, jak przez ogień, czyli z pewną trudnością. Ale nie ulegajmy duchowi pobłażliwości, drodzy. Nie pocieszajmy się tym, że nawet na ostatnim krzesełku, ale byle w Królestwie Bożym, ale starajmy się nie iść po najmniejszej linii oporu, nie zachowajmy gorliwości na małym ognie, jak to się mówi, ale walczmy w dobrym boju wiary aż do końca. 1 List do Tymoteusza nas zachęca, 4:10. Gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Ja wiem, że są zniechęcenia, że dzieci potrafią nieraz rodzicom dać się we znaki. To jest piękne powołanie, bycie rodzicem i wychowywanie uczniów Chrystusa. To jest bardzo wielkie powołanie. Dzieci różne mają swoje humory, dają się we znaki, ale nie zniechęcajmy się tym. Braci usługujący w kościele, chciałbym zachęcić, nie zrażajmy się tym, że czasami niektórzy członkowie zboru są niesforni, że są też trudy tej służby. Nie zniechęcajmy się, że czasami ludzie nie doceniają spraw Bożych, nawet w kościele. Osoby starsze też nie zniechęcajmy się, że młodzi nie zawsze są mądrzy, nie zawsze robią postępy. Trudzimy się i walczymy. Dlaczego? Dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Dlaczego to jest tak ważne, że mamy Boga żywego? Bo On ma niewyczerpane zasoby energii i on nas posili, On nas wzmocni, jeśli nawet nam brakuje sił, jeśli nawet jesteśmy przygnębieni. Dlatego jeśli znamy swoje powołanie, wypełnijmy je rzetelnie. Jeśli jeszcze go nie znamy, módlmy się, szukajmy Boga, Jego oblicza. Tak długo szukajmy Go i możemy nawet pościć i modlić się i prosić innych o modlitwę, aż odkryjemy to powołanie. Ale jeśli już je znamy, trzymajmy się Go wiernie i wypełnijmy wolę Bożą aż do końca, a nagroda będzie wielka. Amen.